Dosyć długo nosiłam się z tym słowem i tak, że tak powiem, przepracowuję różne rzeczy sama i odkrywam, ile jeszcze w moim życiu jest takich rzeczy jednak nieoddanych Panu Bogu, gdzieś zagubionych albo gdzieś zostawionych z powodu natłoku zajęć, które zawsze można znaleźć, tak? Albo tak jak ostatnio sobie myślałam, że jest coś takiego jak to, co Bóg nam daje, co należy do nas, a później Pan Bóg przychodzi i okazuje się, że no jeszcze trzeba byłoby coś zrobić i akurat z tym pytaniem zwraca się do nas, tak? I my sobie myślimy, że już się nie wyrabiamy z tym, co robimy, no ale jakoś tak nie zwykliśmy odmawiać, tak? I tak w ten sposób jakby te nasze paliki namiotu tego, co robimy, się przebija coraz dalej, aż w pewnym momencie okazuje się, że o wiele więcej jesteśmy w stanie zrobić, niż nam się wydawało, tak? To tak w skrócie w ostatnie moje przeżycia, które miałam, ale też jesteśmy w stanie zrobić, ponieważ te o wiele więcej rzeczy, ponieważ Bóg robi porządek w naszym wnętrzu. Czyli Bóg zajmuje się nami, Bóg zajmuje się na tym, co my przeżywamy, jak my przeżywamy, co z nami się dzieje. Ja dzisiaj chciałam powiedzieć takie kazanie, które nazwałam roboczo złość, irytacja i inne potwory. Albo jak chcecie inaczej, potwory i spółka. Tak, jeżeli nie widzieliście tego filmu, to was zapraszam. To są potwory nocne, które nas straszą. My chyba mamy jakiś na kasecie nawet, bo moje dzieci go oglądały z upodobaniem. Ale widzicie, chciałam dzisiaj powiedzieć taki temat, który dotyczy złości i po prostu, który jest tak naprawdę odwiecznym naszym chrześcijańskim zmaganiem. Chciałam go powiedzieć z tej strony, do którego my nie zaglądamy tak normalnie, ale ponieważ jesteśmy kościołem mocno siedzącym w słowie, tak, to myślę, że to nie jest temat tylko dla nas, którzy pracujemy w jakimś uzdrowieniu czy w uwolnieniu, tak, czy który pracujemy z ludźmi, którzy naprawdę się zmagają, ale wierzę, że ten temat daje nam jako kościołowi takie rozkminienie rzeczy, z którymi sami się możemy zmagać, tak? I mam do was takie pytanie otwierające, że tak powiem, nas. Zobaczymy, na ile jesteśmy otwarci, tak? Kto z was kiedykolwiek zmagał się ze złością? Dobra, niektórzy nie. Dobrze, no rozumiem, rozumiem. No to teraz będziemy się modlić o tych, którzy nie podnieśli ręce, rąk, to o to chodzi, tak? Okej, czyli zmagaliśmy się ze złością. No super, okej. Czyli widzicie, jest wiele osób, które tak naprawdę nie radzi sobie ze złością, tak? I w stosunku do kogo, czego, tak? I później wychodzi na to, że za to, z tego powodu, że, że zmagają się z tą złością, zaczynają kogoś nienawidzieć, tak? Zrywać relacje, czuć gorycz względem kogoś, tak? Ale może równie dobrze być tak, że nie tylko tym kimś jest ktoś z zewnątrz, ale bardzo dużo z nas, chrześcijan, którzy zmagają się ze złością, dochodzi w końcu do takiego momentu, w którym nie lubi samych siebie. To jest tak grzecznie powiedziane, nie lubi, ale czasami wręcz nienawidzi samych siebie, dlatego że odkryło sobie, że męczą się ze złością. Widzicie, do złości można też zaliczyć takie bardzo podobne, że tak powiem, emocje, jak irytacja, frustracja, złorzeczenie, w sensie narzekanie, ale tak samo te osoby okazuje się później, że bardzo często nie radzą sobie z odrzuceniem, z tak zwanym zduszeniem, z przytłoczeniem, z strachem, z osamotnieniem lub nie radzą sobie po prostu z grzechem, tak? I teraz czy osamotnienie jest z grzechem? Nie będę na to odpowiadać. Czy odrzucenie jest grzechem? Nie będę na to odpowiadać. Musicie sami to pomęczyć w swojej głowie i zastanowić się, czy ona może być grzechem, czy te rzeczy mogą być grzechem. Natomiast czy złość może być grzechem? Mhm. To też zostawiam jako otwarte pytanie. Widzicie, bardzo często my, zamiast pozwolić Panu Bogu usunąć pewne rzeczy, z którymi się zmagamy, przez objawienie prawdziwego powodu, który powoduje te emocje, tak? Czyli przez dotarcie poprzez nasze emocje do naszych zachowań i w końcu do tego, co za tym stoi, tak? My próbujemy na przykład usprawiedliwić, pomniejszyć, stłumić to, co przeżyliśmy, tak? I to, co nas spotkało. Ja mówię tak mocno hasłowo, jeżeli będziesz chciał, to będziesz mógł sobie tego drugi raz przesłuchać, ale zależy mi na tym, żeby jak najbardziej pójść taką kwintesencją, więc, czyli takimi krótkimi rzeczami, które gdzieś tam chciałabym was zostawić na zasadzie kija wsadzonego w bagno, tak, żeby to mogło się poruszyć. Czyli tak naprawdę te nasze przeżycia powodują pewne fundamenty w naszym życiu, które są wbudowane w nas i żyją w nas. I widzicie, w Ewangelii Jana 8,32 jest napisane: poznacie prawdę i prawda was wyzwoli. Jest napisane: poznacie prawdę i prawda was wyzwoli. I wiesz, te emocje, które my przeżywamy, tak, one są wskaźnikiem. Ale teraz pytanie, czego? czy one są wskaźnikiem właśnie tej prawdy, od której przed chwilą czytałam? Czy one są wskaźnikiem Bożej prawdy, która nas wyzwala? Słuchajcie, one często są wskaźnikiem prawdy, w którą my wierzymy i uważamy to za prawdę. Czyli one są wskaźnikiem prawdy, w którą my wierzymy. Ale czy to jest ta prawda, która nas wyzwala? Bardzo często prawda, w którą my wierzymy, jest powiedziane, że wiara nasza, tak, przenosi góry. Ale wiara nasza może też nas zarzucać górami. Czyli jeżeli my wierzymy, że coś jest prawdą, to ta prawda ma moc w naszym życiu. Ta prawda działa w naszym życiu. Ta prawda powoduje, że według niej my żyjemy i ta prawda staje się jakimś fundamentem w naszym życiu, tak? I bardzo często, już tak abstrahując i wychodząc poza tematu, ta prawda wychodzi ponad poznanie Chrystusa, co możemy czytać w innym fragmencie, tak? Tak jak myśl, która wychodzi przeciwko poznaniu Chrystusa. Jest powiedziane, że wszelka myśl, która wychodzi przeciwko poznaniu Chrystusowi, tak, że ona powinna być poddana Chrystusowi, tak, czyli powinna być zrzucona z piedestału. My natomiast tą myśl, kiedy ją zostawiamy, ona jest w nas utwierdzona jako pewnego rodzaju prawda. I wiesz, z czego wynika tak naprawdę to, z czego wynika to nasze funkcjonowanie? Ono wynika z czegoś, że doświadczyliśmy jakiegoś bardzo trudnego doświadczenia. I to bardzo trudne doświadczenie spowodowało, że zaczęliśmy w coś wierzyć właśnie w ten sposób, który zniekształca Bożą prawdę o rzeczywistości. Czyli prawda, Boża prawda, to jest po prostu prawda. A nasza prawda to bardzo często jest nieprawda, w którą my wierzymy i ona kształtuje całe nasze życie i tak naprawdę zmienia kierunek naszego życia. I chciałam powiedzieć kilkadziesiąt słów o złości, żeby uświadomić nam tak naprawdę, dlaczego akceptujemy złość. Widzicie, pierwszą i najważniejszą sprawą jest to, że akceptujemy złość z powodu deptania naszych granic. Widzisz, kiedy ja pracuję w uzdrowieniu, czy pracuję z moimi pacjentami, to bardzo często, kiedy oni mówią, że czują złość i mówią, że to jest złe, to ja im mówię, złość oznacza, że ktoś depcze po twoich granicach. Złość oznacza, że masz gdzieś ułożone jakąś granicę i kiedy ktoś je przekracza, to ty się złościsz. Tak? Czyli ktoś, jeżeli nie spełnia pewnych twoich oczekiwań, albo jeżeli ktoś nadwyręża ciebie w różnych rzeczach, ty uważasz, że powinno się tak robić, ten ktoś tego nie spełnia, wtedy ty reagujesz złością. Ale to wcale nie znaczy w tym samym momencie, że mówimy im, że ta złość jest dobra. Mówimy im, że złość pokazuje, że gdzieś są położone twoje granice. I znowu, jeżeli ty nie wierzysz w pewno, jeżeli ty wierzysz w pewną nieprawdę, to te granice nie są we właściwym miejscu, w którym one powinny być. Czy do tego miejsca podążacie ze mną? Jest to w miarę dla was, tak? Okej, okay, dobra. Czyli akceptujemy złość, ponieważ ona pozwala nam ochronić nasze granice. Tak powinnam powiedzieć, tak? Akceptujemy ją z powodu naszych przekonań. Na przykład, jeżeli wierzymy, że ludzie z natury są źli, szczególnie na przykład Polacy, tak, to nasze uczucia pójdą za tym i jak będą nas ciągle koncentrować na błędach i wpadkach, które oni robią. Tak? Tak często jest, że myślimy, że ci Polacy to jest hołota. Nie? Ja tak myślę, kurczę, no ale no jesteśmy Polakami. Z czego to się bierze? To bierze się... I złościmy się oczywiście, tak? Bo ja powinnam to powiedzieć, ci Polacy to po prostu jest hołota, tak? Z czego to się bierze? My mamy jakieś przekonanie o tym, że ten naród zawsze miał jakieś problemy, że ten naród zawsze był w buncie, tak? Gdzieś to zostało w nas wtłoczone i my wyrażamy jakieś uczucia, kiedy coś w tym narodzie nie idzie, w postaci złości, tak? I zobaczcie, z drugiej strony uważamy, że ta złość jest nawet uzasadniona, tak? Dlaczego? No bo przecież tak jest. Tak? To są pewne przekonania. Przekonania o świecie, przekonania o tych miejscach, w których żyjemy. Ale tak samo te nasze przekonania mogą na przykład dotyczyć naszego chrześcijaństwa. Jeśli uważamy, że chrześcijanie muszą robić wszystko w mocy ducha, tak? Albo na przykład z innej beczki w wysokich standardach, a pomijamy to, że jest jeszcze coś takiego jak owoc ducha, to też to jest pewna prawda wynikająca z naszego doświadczenia. Czemu uważamy, że chrześcijanie muszą chodzić w mocy ducha? No bo chorzy nie są uwalniani, nie, chorzy nie są uzdrawiani, ci, którzy mają demony, nie są uwalniani, tak? Więc ludzie powinni zacząć chodzić w mocy ducha. Chodzić w Chrystusie, tak? I kompletnie jakby gubimy taką jedną część, tak? To jest nasze przekonanie, że to jest ważne. I ono jest oparte na jakichś doświadczeniach, bo ludzie nie są uzdrawiani, bo nie ma pewnych rzeczy, tak? Ale w ogóle nie widzimy tego, że zgubili gdzieś jakby ogonek nam się zgubił. Zgubiliśmy owoce ducha, że nie tędy droga, tak? Podobnie jest z pewnymi rzeczami, którymi... Zobaczcie, jak ja brzmię w ten sposób, tak? Najważniejsze jest to, żebyśmy w mocy ducha chodzili. Co czujecie, kiedy ja mówię? Troskę. Tak, będziemy się modlić później. Będziemy się później modlić. Dobra, irytacje. Tak? Czujecie sfrustrowanie, irytację, tym podobne rzeczy. A co czujecie wtedy, kiedy po prostu ktoś jest poirytowany i mówi, że rzeczy powinny wyglądać perfekcyjnie, doskonale? Ja to często czuję w domu. Jestem bałaganiarzem, tak? Ale rzeczy muszą być perfekcyjne. Rozumiesz? Ja czuję tą troskę na sobie, jak to Zbyszek powiedział. Tak? I podobne rzeczy w naszych przekonaniach dotyczą naszych rodzin. Tak? Czyli dotyczą tego, kiedy my myślimy, że no po prostu, wiesz, wszystko musi być idealne. Żona to powinna być, wiesz, żona to wiecie, jaka powinna być żona, nie? Jaka powinna być żona? Idealna, tak? No a jakie dzieci powinny być? No idealne, tak? No a jacy rodzice powinni być? No nie, no rodzice to naprawdę, już, przepraszam cię, żona, dzieci, to znaczy wiesz, żona i dzieci to jeszcze mogą sobie pozwolić, nie? Ale rodzice, czyli ja, mąż i ty, żona, no to my już musimy być idealni. No i wiesz, i później trafiają takie osoby do nas i kobieta mówi, nie no, jestem taką beznadziejną matką, moje dziecko to po prostu już wiesz, no po prostu koniec z nim, nie? I ja sobie myślę, ale co się stało? No bo ja ostatnio na niego nakrzyczałam, tak? A moje dziecko nie, naprawdę miało takie złe motywacje, jak po prostu czyściło zmywarkę, nie? Ja sobie tak myślę, Boże moje, zawsze takie złe ma. I myślałam, a można inaczej, naprawdę? Rozumiesz, ale ten idealizm, ta wiara, taka wiesz, wiara w coś, co jest jakąś dla nas prawdą, powoduje, że my naprawdę jesteśmy zranieni, bo rzeczy nie wyglądają tak, jakbyśmy chcieli. One nie idą tak, jakbyśmy chcieli. I my ciągle mówimy z takiego nadmiaru emocji wynikających z naszej złości tak naprawdę, tak? Ale dlatego, że uważamy, że mamy rację, czyli nasze przekonania są prawdziwe, tak? Jakby nawet jak widzimy, że tą złością innych ranimy, to jakby ta złość, pomimo to jej pozwolimy być. Czyli to jest poważny powód dlatego, że my akceptujemy tą złość, tak? Bo ona to jest znowu, ona chroni naszych przekonań, tak? Czyli ta akceptacja złości, tak? Okej, dobra, czyli następna rzecz o złości, akceptacja złości, tak? Czyli te wszystkie przykłady pokazują, że złość jest wiele razy rozmyślnie akceptowana, ponieważ ludzie wierzą, że służy do osiągnięcia jakiegoś celu i daje nam zysk. Inne negatywne emocje, tak? Takie jak jest zduszenie, zamieszanie, lęk, osamotnienie, to są naprawdę toksyczne emocje. Je powinniśmy usunąć z naszego życia, tak? Lęk, no przecież to takie wewnętrzne i takie toksyczne, to zamieszanie, ale złość nam pomaga. Złość powoduje, że jesteśmy konkretami, tak? No i nie wiem, czy tutaj już powiedzieć, bo nie chcę, że tak powiem, wyprzedzać tematu, ale mamy złość, która jest złością, którą my widzimy, że ona istnieje, ale mamy też złość, która jest złością nieuświadomioną, którą gdzieś przeżywamy, ona gdzieś w nas siedzi, w naszych kieszeniach, w naszych powyginanych w kieszeniach dłoniach, tak? Na naszych buziach, kiedy mówimy, tak? Albo w naszych słowach, które wypowiadamy, tak? Ale po prostu my nie mamy takiej dokładnie świadomości tego, że ludzie do nas nie podchodzą. To o tym też będziemy mówić, bo widzą, że my emanujemy złością. I wiesz, ale jak ktoś przychodzi i powie, Monika, czy ty się złościsz? A Monika, nie, absolutnie wcale. Nie? I ten człowiek aż odskakuje, jak słyszy, tak? Ale po prostu prawda jest taka, że coś jest nie tego, coś nie gra, tak? No i teraz tutaj już tak wyprzedzę ten temat, bo to już jest głębsze, tak? Ale czy to może być prawdą, że Monika w tym momencie, jak tak się zachowuje, nie czuje złości? No, Kościele, oczywiście, że tak. Może być prawdą. Dlatego, że ona jest odcięta od tej emocji, ale jej ciało pokazuje tą emocję. I to jest następna rzecz, która dotyczy złości, że tą złość często widać na zewnątrz, ale człowiek może nie mieć świadomości, jak bardzo ona go niszczy. Tak? Dlaczego? Bo została gdzieś zaakceptowana jako coś, co nie jest grzechem i jako coś, co nas chroni, coś, co daje nam więcej wolności. I dlatego jakby ona została ściągnięta z naszych oczu. Ale czasami została ściągnięta z naszych oczu, bo my tak bardzo chcieliśmy sobie z nią poradzić, że przestaliśmy ją widzieć. Tak? Jakby nasze oczy się odwróciły od niej, bo ona była taka straszna dla nas. Kiedy mogła być taka straszna? No wtedy, kiedy mieliśmy takiego człowieka w naszym dzieciństwie, który non-stop się złościł, pokazywał tą agresję, tak? I kiedy my odkrywamy w sobie taką złość, taką agresję, to wtedy po prostu to jest najgorsza rzecz w naszym życiu, która mogła się wydarzyć według nas. Więc przestajemy to widzieć, usuwamy to. Dlaczego? Bo całe życie walczymy z tym, żeby nie być jak on. I w końcu dogania nas to, że jesteśmy jak on. Więc co robimy? Chowamy to. Usprawiedliwiamy to. Bo wtedy nie czujemy, że jesteśmy jak on. Okej. Czyli złość, wiele razy, tak jak mówiłam, jest akceptowana. Złość daje nam fałszywe przekonanie o kontroli i sile i ochronie samych siebie lub też innych, tak? Przed sobą, jeśli jest skierowana na siebie, tak? Czyli jak ja się złoszczę, wytłumaczę to, jak ja się złoszczę na innych, tak? Jeżeli ja mówię jasno, co ja myślę i co ja czuję i jak to ma wyglądać, to ja już wiem, że nawet jak ktoś się ze mną nie zgadza, to mi tego nie powie. Tak? Ale po takim wystąpieniu na przykład ja mogę czuć bardzo dużą złość do siebie. I będę siebie katować, siebie poniżać, bo muszę ochronić ludzi przed sobą. Tak? Czyli złość jest generalnie czymś zewnętrznym, czego inni ludzie doświadczają. Ale bardzo często może też być, może być też kierowane do wnętrza, czyli przeciwko nam, jeżeli to my jesteśmy tym wrogiem. Jeżeli to my jesteśmy tą osobą, która innych rani, tak? Czyli jeżeli my jesteśmy tak jak nasz ojciec na przykład, tak? Czyli akceptujemy złość, bo nas chroni. O twarzy już mówiłam. Złość ma tendencję w końcu do blokowania innych emocji, zagłuszania, tak? Na przykład tak naprawdę naszym problemem może być to, że my się całe życie czuliśmy jak ofiara. Czy ktoś ma takie doświadczenie, że myśli, że to jest cudowne czuć się jak ofiara? Że to jest takie uczucie, takie, ach, cudownie jest być tą ofiarą. Jak ja uwielbiam, kiedy inni mnie traktują jak ostatniego kmiota. To jest takie cudowne uczucie. Ja aż płonę miłością, jak pomyślę sobie, że po raz kolejny dostanę w drugi policzek. Czy my lubimy takie uczucia? Czy lubimy takie emocje? No dobra, a teraz prawda. Lubimy. Nie lubimy, okej. A czy my lubimy, kiedy my do innych mówimy, a oni właśnie się tak zachowują? Skrzywdziłeś mnie, boli. Nie. Jak nie?
Nie lubimy.
Ale widzicie, złość bardzo często służy temu, żeby właśnie takie emocje zagłuszyć. Ja mogę się złościć na taką osobę tylko dlatego, że ona mi ciągle przede mną zachowuje się jak ofiara. I ja już w pewnym momencie sobie myślę, no Panie Boże, ja już mam tak dość po prostu, no czy ja jestem takim katem? I wiesz, ale jak wchodzę w złość, jak się już na nią wyzłoszczę, no to nie czuję się katem. Czy nie czuję, że coś zrobiłem, tak? Ale o wiele gorzej jest to, że po prostu ja się bardzo często złoszczę, bo ja sobie gdzieś postanowiłem, że już nigdy więcej nikt mnie tak nie będzie traktować. Ja już mam tyle takich doświadczeń, wykorzystania, złego traktowania, że teraz to możecie wszyscy, wiecie co? O! I to powoduje, że my kompletnie nawet jakby nie mamy tego parcia na szkło, żeby z tą złością cokolwiek zrobić. My chcemy, żeby te uczucia były przykryte. Bo takie uczucia, że jestem sama, że nic mi się nie udaje, że nikt mnie nie rozumie, że czuję się odrzucona, że czuję, że po prostu wszystko zawaliłam w życiu, jak nie wszystko, to 90%. Tak? Że jestem beznadziejna. Czy ktoś lubi chodzić z takimi uczuciami? Chodź, będziemy się modlić. Wygonimy z 3 demony. Czy ktoś naprawdę lubi chodzić z takimi uczuciami? Kiedyś rozmawiałam z takim panem, który niestety musiał się rozwieść i po prostu, wiesz, przez pół roku on mi płakał po prostu na wszystkich spotkaniach. Że on tyle lat włożył w to małżeństwo i teraz to mu się wszystko rozwaliło. Ale zaraz później wchodził w złość i zaczynał mówić, co tam naprawdę było schrzanione. Co tam się stało. Wiesz, to są takie naturalne źródła oporu w nas. Tak? Takie, które nam pomagają przetrwać. Tak? To jeszcze od czasów tych prehistorycznych, wiesz, taki słoń, albo nosorożec, albo taki tygrys polarny napadał na człowieka i on tam i w końcu musiał poczuć złość i się temu sprzeciwić, tak? Ci ludzie biedni, tak? Pamiętacie Bravehearta? Taki film, który musiałam oglądać chyba 360 razy po prostu. Ja to nazywam krwawym sercem, a nie Braveheartem, ale w każdym razie musiałam ten film tyle razy oglądać. Mój mąż był nim zachwycony. Ale to jest o facecie, któremu tak dokopało życie, już mu tak po prostu, wiesz, żonę mu tam, nie, ona zabita chyba była, nie, już nie pamiętam, ale najpierw ją tam porwali, później ją męczyli, tak, później ją zabili, no po prostu wioski popalili, wszystko zniszczyli, nie? Zresztą to jest stały motyw, tak? Tak, patriota było to samo. Tak? I on powiedział, ja nie będę walczyć, wojny są złe, to wszystko jest złe, nie? Ale już go tak wkurzyli, że on się w końcu wkurzył. I powiedział, koniec, będę walczyć, nie? I widzisz, kiedyś to było fajnie. Musieli ci żonę zabić, dzieci porwać, 4 wioski spalić. I twoja cierpliwość była tak wielka, że dopiero wtedy ta złość wyszła. A teraz życie przyspieszyło. Wystarczy, że żona nie poda gorącego obiadu. A ty już w złości. O, cisza. Zapadła cisza. No, coś takiego się dziwnego stało, że faktycznie ta złość wychodzi teraz dużo szybciej. I faktem dotyczącym złości jest również to, że życie przyspieszyło i faktycznie my żyjemy w tym szybkim załatwianiu spraw. I wszystko musi być szybkie. Ja wiem, jak my wychodzimy z domu. Wiesz, ja już wiem, które dziecko muszę szybciej obudzić, bo ja wiem, że jak to jedno, nie powiem które, bo tu nie mogę mówić, bo moje dzieci są za duże, tak? To jedno zejdzie za późno, to wszyscy będą na nią się wyzłaszczać, że przez niego, czyli przez to dziecko, wszyscy wyjdą później do kościoła. Tak? I wiecie, i my tak mamy ze wszystkim. A do kościoła. A jak do szkoły się jedzie i to dziecko po prostu się zwleka z tego łóżka, żeby je zawieźć do szkoły, a my wiemy, że po prostu zaraz mamy spotkanie, tak? Co się dzieje? Tak? A z drugiej strony budzi cię tak szybko. Nie, no nie mogę. Miśki się muszą wyspać w niedzielę, tak? Czyli już wiadomo, jak to zrobić, żeby złość nas nie dotknęła. My umiemy się przed nią doskonale chronić. My nawet wiemy, do którego człowieka kiedy możemy podejść, a do którego człowieka kiedy nie mamy podchodzić w kościele. I nawet uczymy się tego w pracy. Tak? My to czytanie pozazmysłowe, wiesz, to mamy opanowane do perfekcji. Czy o to chodzi ze złością? Czy o to chodzi ze złością, żeby ją opanować do perfekcji? Złość będzie wychodziła na zewnątrz i przenosiła się na innych ludzi, na rzeczy, na ciebie i na Pana Boga, tak? I jak większość odczuwalnych emocji zewnętrznych jest przez tych ludzi odczuwanych. Więc jedyna możliwość jest taka, żeby rozprawić się z tą złością w taki zupełnie inny sposób, tak? I widzisz, dobra, to o tym już powiedziałam, to już nie muszę mówić, tak? Jeżeli wierzę, że złość jest moją ochroną, wybawieniem, to złość jest dla mnie dobra czy zła? No, słuchajcie, mówię złość. No, ale poczekaj, ja wierzę, że ona jest moją ochroną. Że ona jest moim wybawieniem. Jest dobra, tak? Oczywiście, ja mam gdzieś to w sprzeczności ze Słowem Bożym, tak? Jeżeli jestem osobą wierzącą, ale z drugiej strony właśnie to jest cały myk z tym oszustwem, które w nas zachodzi, tak? Ponieważ my gdzieś w środku głowy mamy, że to jest złe, ale to nam tak pomogło, to nas tak wsparło, to dało nam, a przede wszystkim pokazało co, że my jesteśmy silni, że nie robią z nas po raz kolejny raz ofiary, że nie mówią, że my robimy coś do niczego, tak? Ta złość spowodowała, że my potrafiliśmy stanąć z człowiekiem, który naprawdę okropnie się zachował względem nas i po prostu ostać się. Tak, słuchajcie, ja miałam taką cudowną klientkę, przepracowaliśmy ze sobą 2 lata, no naprawdę tyle rzeczy żeśmy zmienili, tyle rzeczy żeśmy przepracowali, no świetna. No i ona poszła do pewnego sklepu i w tym sklepie kupiła, ona się tam zajmowała takimi teatralnymi rzeczami i w tym sklepie kupiła sobie jakieś tam stroje, które później miała przerobić, tam gdzieś zanieść, coś z nimi zrobić. I przeważnie było tak, że zabierała tam od nich około 10 strojów, oddawała z 2, tak, które okazało się, że później w sumie nie pasowały do wszystkiego i akurat to było przed naszym spotkaniem. I wyobraźcie sobie, że ona poszła, ale tym razem pierwszy raz na 8 strojów, które wzięła, oddała 6. Tak? I ten człowiek tam zrobił taką awanturę. Zaczął mówić, co pani sobie nie myśli? Pani mnie do bankructwa doprowadza. To jest koniec. Ja więcej pani żadnych strojów. Niech pani tu więcej nie przychodzi. Co pani sobie nie myśli? Pani naprawdę nie widzi, że pani jest do niczego. Że pani nic dobrze nie potrafi zrobić. Wiesz, i ona tak słuchała tego przez 15 minut. W końcu on ją wyrzucił z tego sklepu. Zamknął ten sklep. No i ona przyszła na spotkanie ze mną. I tak siedzi i mówi, wszystko do bani. Nic się nie stało przez te 2 lata. Nic żeśmy nie przepracowali. Po prostu wszystko jest koniec. I w złości tak do mnie, tak? A ja mówię, no ale co się stało? No i opowiedziała mi tą historię. I ja pytam się jej, no to jak ty chciałaś na niego zareagować? A ona mówi, no tak jak on na mnie. Ja mówię, no to pokaż mi to, tak? I on, ona mówi, on krzyczy do mnie, pani jest głupia, a ja do niego, ty chamie! Nie? I ona do mnie mówi, to było marzenie mojego życia, że ja się w końcu będę potrafiła obronić. I ja mówię, no ale obroniłabyś się złością. I później byłabyś, co? Załamana tym, jaka jesteś. Wiesz, ja rozmawiam z moim dzieckiem. Moje dziecko jest tak, wiesz, mocno przetrenowane, to starsze. I wiesz, ono mi bardzo często mówi różne rzeczy i mówi, mamo, ale jak ja bym tej koleżance tak naprawdę, wiesz, powiedziała, żeby jej w pięty poszło, to ja bym się później tak źle czuła. Ja myślę sobie, no normalnie skóra z moich kości. No, po prostu. Mówię, no dobra, to trzeba jej powiedzieć nie tak, żeby w pięty poszło, tylko tak wiesz, tak taką szpileczkę. Wiesz, ale chodzi mi o to, że to jest to, tak? Że my mamy to, że chcielibyśmy się obronić, chcielibyśmy być jak ten ktoś, chcielibyśmy umieć się tak obronić, a z drugiej strony, więc akceptujemy tę złość i to zrobimy, a później siebie w tym wszystkim nie lubimy. Czyli jest w nas gdzieś takie sumienie jednak, które mówi nam, że nie o to chodzi ze złością. I które mówi nam również, że nie o to chodzi, o to, żeby, jak to było? Oddać każdemu według uczynków jego. Czyli jednak nie ten fragment Ewangelii oko za oko i ząb za ząb, tak? Tutaj jest taki dobry, tak? Moje młodsze dziecko jest w mniejszym wieku, więc ona mówi, mamo, a on mi to zrobił, to ja mu też musiałem to zrobić. I on, ja jakoś, ja nie wiem o co chodzi, ale on nie rozumie tego, że jakby to tak się nie powinno, że to tak coś jednak tu nie pasuje. Jak to, mamo? Przecież on mnie tu kopnął, tutaj popchnął i tu mam fifę. No to dlaczego ty mówisz, że ja mu mam fifę nie nabić? Widzisz, od małego dzieciaki rozumieją, że siła, że w złości jest siła, że złość chroni. No wiesz, jak jeszcze słyszę się do tego opowieści taty, wiesz, ja byłem zawsze najmniejszy z klasy i taki jeden chłopak ciągle mi dokuczał. Taki wielki, wiesz, i mi dokuczał, ale jak raz na niego wskoczyłem i mu wlałem, to już się później mnie bał. Wiesz, wychowuj tu dziecko. No, ale w każdym bądź razie złość od małego już nam pomaga. Ona nas wspiera w różnych sytuacjach. Zobaczcie, kiedy nasi rodzice nie ustalają nam granic albo przeginają z tymi granicami, tak? To pamiętacie, jakie dzieci wasze mają miny? Pamiętacie? Ja wam pokażę. Albo tak. I my wtedy myślimy sobie, no ten wzrok jakby normalnie zabijał, to byśmy już martwi byli. Co to jest? Coś im się stało, coś ich zabolało, coś ich napełniło goryczą, bólem, żalem, ale oni tego nie chcieli czuć. Dlaczego? Bo tak jak mówiliśmy, to nie są uczucia, które chcielibyśmy poczuć. I teraz popatrzcie. Jeśli my sami w ten sposób na okrągło i na okrągło i na okrągło się bronimy, to w pewnym momencie naprawdę sobie nie radzimy ze złością. Bo złość jest naszym obrońcą. Ta złość może do nas nawet przemawiać już później. Czyli będzie mówić, no co ty taki jesteś, taki po prostu głupi, no. Po prostu, no po prostu weź ty się puknij w głowę, no. No po prostu jak cię skrzywdzili, to masz im odpowiedzieć po chamsku, bo to chama trzeba po chamsku. I wiesz, nie potrzebujesz do tego kogoś zewnętrznego, to już w środku masz taką wielką przemowę kogoś, kto cię chroni, czyli złości, tak? Który ci naprawdę chce cię ochronić. Tylko problem polega na tym, że twoim panem jest kto inny. Jego imię zaczyna się od słowa Jezus i kończy na słowie Jezus. Jeżeli my będziemy się bronić w inny sposób niż Jezusem, to kto jest naszym panem? Okej? Czyli żeby było jasne, może pojawić się w nas takie przeświadczenie, że złość nie jest grzechem, jeśli rozwiązuje nasze problemy. Ja rozumiem, że na tej sali takiego przeświadczenia nie ma. Rączkę do góry, kto nie ma takiego przeświadczenia? Wszyscy macie to przeświadczenie, że złość jest grzechem? Naprawdę? No przyznajcie się. No, o, Monika, złość jest grzechem czy nie? Złość nie jest grzechem. Okej, Monika, dobrze. Będziemy się później modlić, siostro. Będziemy się modlić. Nie wymienię cię z nazwiska publicznie. Okej, okay, dobra. Czyli zobaczcie. Zobaczcie, może pojawić się przeświadczenie, że złość nie jest grzechem. Dlatego, że rozwiązuje nasze problemy. Czyli, że jest nam pomocna. I oczywiście, że to przeświadczenie przede wszystkim będzie towarzyszyć tym, którzy przez wiele lat, tak, albo przez jakieś doświadczenia mieli poczucie bycia ofiarą. Oni chcą być obronieni. No to teraz na dowód tego, czym jest złość. Przypowieści Jakuba 1,20. Gniew bowiem męża nie wykonuje sprawiedliwości Bożej. Odrzućcie przeto wszystko, co nieczyste oraz cały bezmiar zła, a przyjmijcie w duchu łagodności zaszczepione w was słowo, które ma moc zbawić dusze wasze. Czyli złość przez Biblię jest uważana za grzech. Tak? Ale znowu jest powiedziane, niech wasz gniew nie zachodzi przed, znaczy niech was gniew zajdzie przed zachodem słońca, tak? Czyli jest powiedziane, gniewajcie się, lecz nie grzeszcie. Czyli mamy jakieś zezwolenie na to, żeby ten gniew czy ta złość w nas powstała. Dlaczego? Bo to jest znowu dla nas jakiś sygnał, tak? Że coś jest nie tak. Czyli jest prawdziwe to, że to jest sygnał, że ktoś depcze po naszych granicach albo coś się dzieje, co mnie się nie podoba. Problemem w tym wszystkim jest to, że my na tym poprzestajemy. I robimy to w taki chrześcijański sposób pod tytułem Boże, wybacz mi tą złość. I kończymy całą sprawę. Nie dochodzimy nigdy do tego, po pierwsze, co ta złość przykrywa, czyli jakie emocje są pod spodem, a po drugie, nie dochodzimy do tego, skąd te wszystkie emocje w naszej głowie się dzieją. Widzisz, emocje... Jeśli natomiast złość jest rozwiązaniem, tak, ale nasz problem zostanie rozwiązany, czyli dowiemy się tego, dlaczego mamy takie emocje, dowiemy się tego, dlaczego w ten sposób wierzymy, to ta złość może się okazać, że nie jest nam już w ogóle potrzebna. Tak? Zauważacie, że w naszych dzieciach coś takiego jest, że jak one są właśnie mniejsze, takie jak te dziesięciolatki, tak, dziewięciolatki w tym wieku, tak, to one tej złości tak używają. A później te starsze dzieci jakby tak, szczególnie kiedy czują się pewnie, tak, bo ja nie mówię o tych dzieciach, które są starsze, ale są wrażliwe, niepewne, tak, one się bronią dalej złością. Ale jeżeli ten człowiek wyrasta i czuje się silny, to on nie ma takiej potrzeby, żeby używać złości. Albo jeśli czuje się obroniony. Tak? Jeżeli czuje, że za nim stoi ktoś silniejszy. Teraz sami sobie powiedzcie, czy powinniśmy iść walczyć z nauczycielami o nasze dzieci? Czyli mówić im, nie chcemy, żebyście nasze dzieci tak traktowali? I dlaczego ci rodzice przychodzą? Czy powinniśmy iść i trzymać sztamę z nauczycielami przeciwko naszym dzieciom? Czy nasze dzieci potrzebują naszej ochrony przed innym silnym człowiekiem? Zostawiam was z tym pytaniem, okej? Okay? Czyli złość, jeszcze jedna rzecz do złości, to jest ważne, złość na Boga. Ktoś kiedyś fajnie powiedział, że my nie jesteśmy źli na Boga z prawdziwego powodu. No moim zdaniem, jeżeli ja jestem zła na Boga, bo jestem sama, czuję się samotna, to jest dość prawdziwy powód. Tak? Trudno go nazwać nieprawdziwym, niebożym i tak dalej. Więc ja bardziej bym powiedziała, że my bardzo często czujemy się źli na Boga, ponieważ nie widzimy rzeczy z Jego perspektywy. Nie spędziliśmy czasu lub nie pomyśleliśmy, że z Bożej perspektywy te rzeczy, na które patrzymy, mogą jednak inaczej wyglądać. Tak? Czyli, że Bóg inaczej je widzi. Brakuje nam perspektywy nieba. Żyjemy naszą prawdą, tak jak jeszcze raz mówię i będę powtarzać tutaj, wynikającą z naszego doświadczenia. Tak? I oczywiście akurat jesteśmy w takim kościele, w którym nie mówimy, no dobra, jak już jestem sama, to może zostanę zakonnicą, więc tą sprawę mamy uciętą. Tak mi się przynajmniej wydaje. Może nie, może się mylę. W sumie jesteśmy bardzo otwarci na różne nowe nurty. Tak? Ale generalnie jest takie niepogodzenie się z pewnym tematem i próba rozwiązania go znowu. Z czyjej perspektywy? Z naszej perspektywy zrozumienia nieba. Tak? I wiesz, my mamy bardzo często takie doświadczenia, kiedy modlimy się z ludźmi i pytamy się, co Pan Jezus ci powiedział wtedy, kiedy z Nim się spotkałeś? I ktoś mówi na przykład, jestem perłą w Jego oku. I tak wtedy wszyscy tak oddychają i pytają się, ale jestem perłą, jak to się mówi, jestem, jest takie, bo jestem coś tam w jego oku. A, źrenicą jego oka, tak? I tak, wiesz, bo to tak ładnie brzmi, to takie poetyckie jest i to nas wtedy przebudza, kiedy się z kimś modlimy i pytamy się, ale ty tak myślisz, że Pan Bóg ci tak powiedział, czy Pan Bóg ci tak powiedział? Jak myślicie, jaka jest odpowiedź? Ja myślę, że Pan Bóg by tak mi odpowiedział. Tak jest najczęściej. Czyli my, zamiast poczekać tyle, ile mamy poczekać na to, żeby ten Pan Bóg gdzieś się z nami spotkał i nam powiedział, co on o tym myśli, to my najczęściej myślimy, co my powinniśmy myśleć, kiedy mamy taki problem. Czyli rozumiecie? Jest to jakieś takie oddzielenie się kompletnie od Bożej odpowiedzi. Tak? Oddzielenie się kompletnie od tego zaczekania na to, co nasz tato ma na myśli, kiedy po prostu my wypłakujemy mu takie rzeczy. Czyli próba obronienia się samemu. Tak? I słuchajcie, a to jeszcze nie doszłam do kroku złości. Czyli prawda jest taka, że czujemy też złość na Pana Boga. Bo nie widzimy Jego prawdy. Bo nie czujemy Jego prawdy. Bo czujemy się zostawieni w tym, czego doświadczyliśmy. I widzisz, ja mam takiego znajomego, który opowiadał, że przez lata, po prostu już mam, chyba to mówiłam, kiedy jeździł do swojej mamy, tam była kilkoro dzieci i za każdym razem, jak jechał do swojej mamy, to tylko było czekać, kiedy będzie on wywoła awanturę w tym domu. Już jako dorosły człowiek, oni już wszyscy byli dorośli, jechali na jakieś święta, na jakieś spotkania do rodziców i za jakiś czas zawsze była awantura pomiędzy nim i mamą. I on, ponieważ też był zaangażowany w różne takie uzdrowienia, w różne tego typu rzeczy, więc w pewnym momencie mówi, no ja już mam dość. No wiesz, jak to tak może być, że co ja się spotykam z moją mamą, to ja po prostu... I on mówi, ja tylko jak ją widziałem, to już we mnie powstawała złość. I wiesz, no i poszedł na taką modlitwę i później nam o tym opowiada i mówi tak, słuchajcie, to było tak, że moja mama mnie krzywdziła. Naprawdę bardzo mnie krzywdziła. I ja odkryłem, że ja dlatego nie chciałem puścić tej złości, bo ja myślałem, że jak ja puszczę tą złość, to nikt się nie dowie o tym i nikt nie zrobi z nią nigdy porządku. Ja, słuchajcie, ja już jestem dorosły. Nikt ją już nigdy z nią nie zrobi w porządku, a ona mnie krzywdziła. I będzie koniec. I on dlatego w tej złości był ciągle przymuszany do tego, żeby brać się w obronę, żeby cały czas pokazywać, że między nim a mamą jest dystans. I słuchajcie, w czasie takiej modlitwy mówi, że spotkał się z Panem Bogiem i powiem wam, ja do tej pory nie wiem, jak to, co Bóg mu powiedział, mogło mu pomóc. No to jest takie... W każdym razie Bóg mu powiedział, że ja ciebie kocham, ja byłem z tobą w tamtym momencie, widziałem, że jesteś skrzywdzony, ja byłem z tobą, ja ciebie chciałem chronić, ja ciebie chroniłem, tak? Ale ja również kocham twoją mamę. Ja się zajmę tobą, ja się zajmę nią. I on mówi, że jemu w tym momencie tak puściły emocje, że nagle poczuł, że to jest możliwe. I mówi, kompletnie skończyły się po prostu jego problemy z mamą. Tak? To kompletnie się skończyło. I widzisz, dla mnie to jest takie, a dlaczego ten Pan Bóg mu nie wytłumaczył? Wiesz, twoja mama miała bardzo ciężkie przeżycia. Ona była chora, ona była bita, twój tata był alkoholikiem. Wiesz, Pan Bóg nic takiego nie powiedział. Pan Bóg powiedział, ja się zajmę tobą i tak jak tobą się zajmę i zajmowałem, zajmę się nią. I jemu wszystko puściło. Tak? I widzisz, podobnie jest z nami w takim spotkaniu z Bogiem. Akurat Bóg jest tym, który najlepiej wie, jak do nas przemówić, żebyśmy naprawdę mogli to usłyszeć. Tak? Jeśli Bóg rozwiąże nasze problemy, my nagle czujemy, że więcej nie musimy się już chronić złością. Tak? I widzicie, jest taki fragment w Izajasza 55:8. Ja tu dużo fragmentów pominęłam, bo chciałam jakby zdążyć z tym wszystkim. Bo myśli moje nie są myślami waszymi, ani wasze drogi nie są drogami moimi, mówi wyrocznia Pana. Bo jak niebiosa górują nad ziemią, tak drogi moje nad waszymi drogami i myśli moje nad waszymi myślami. Widzisz, ja powiem o moim trudnym doświadczeniu, o doświadczeniu, w którym moja mama umarła. Ja wam mówiłam, że ja w tym czasie po prostu leczyłam się hormonalnie, żeby zajść w ciążę, więc po prostu z głowy miałam miazgę, oglądałam jakieś filmy typu Izaura i tym podobne i siedziałam. Wiesz, a wcześniej to było tak, że modliłam się bardzo często o moją mamę, w nocy się budziłam, tak, i modliłam się, później do niej dzwoniłam. Za każdym razem okazywało się, że ona na przykład lądowała w szpitalu albo karetka przyjechała i tak było przez 2 lata. Że się w nocy budziłam, wiedziałam, że mam się modlić i zawsze to było, zdążyłam, tak. No ale wtedy, jak byłam napakowana hormonami, wiesz, mój Marek już się nauczył mi dawać zaszczyki, bo dostawałam chyba 3 razy dziennie, to ja po prostu byłam tak ogłupiała, że ja po prostu, wiesz, wolałam siedzieć... Wiesz, niż robić inne rzeczy. I pamiętam, że moja mama umarła i ja po prostu Ja znalazłam od razu winnego. Ja. Bo ja byłam tak cielesna, tak nawaliłam, a tak to zawsze zdążałam. Nie zauważyłam w ogóle też, że przyszła do mnie taka ulga, że już nie muszę w nocy się budzić. Jeszcze gorzej się poczułam, jak ta ulga przyszła. Już nie muszę się po prostu w tygodniu kilka razy budzić i modlić się i później dzwonić do mamy. Przez 2 lata, słuchajcie, tak było. No, ale w każdym razie, i pamiętam, że próbowałam z Panem Bogiem rozmawiać i Pan Bóg do mnie mówił, bądź spolegliwa. Bądź spolegliwa. A ja mówiłam do niego, to całe chrześcijaństwo to jest takie harcerstwo. Wszyscy mieszamy sobie w tych zupach. Mówimy komuś, ty masz za krótką spódniczkę na uwielbieniu, komuś, ty to tego nie zrobisz, ty to tego nie masz, a uwielbienie to tak, bo najbardziej widoczne, tak, a porządkowi to tak. Ja mówię, czym wy się ludzie zajmujecie? Stałam tam z przodu, żona pastora i myślałam sobie, Boże, to jest harcerstwo po prostu. Wszyscy w portkach latamy. I jeszcze uważamy, że to jest wielka prawda, nie? Bo zderzyłam się ze śmiercią, zderzyłam się z takim bólem, że się z moją mamą bardzo przyjaźniłam. To była naprawdę dla mnie taka przyjaciółka. Ja w życiu później nie miałam aż takiej przyjaciółki jak ją. Ona była jeszcze nienawrócona, ja do niej jeździłam, wypłakiwałam się w rękach razem z moim mężem, pastorem. Później się nawróciła po drodze. W każdym razie naprawdę była taką osobą, z którą o wszystkim mogłam porozmawiać. Miałam z nią taką relację. Więc ta moja, jej śmierć była taka, że ja po prostu nocami przez po prostu 2 lata śniłam, że ja mogłam zdążyć ją jednak uratować. Wiesz, mój brat miał jechać wieczorem, ale pojechał rano. Nie, odwrotnie, miał jechać rano, ale chciał sobie kupić spodnie na targu, więc pojechał wieczorem. Wiesz, i już musiał wracać na piechotę 30 kilometrów i znalazł ją w domu martwą. Więc wiesz, też mogłam od razu pomyśleć, kto tu jest winny temu, tak? Bo jakby zdążył i był wtedy, kiedy miał jechać, tak? Rozumiesz? I było bardzo dużo takiego zamieszania w tym wszystkim. Ja pamiętam, że ja byłam zła. Zła na Pana Boga, że ja Mu służę. Ale później zła na siebie, że ja zawaliłam, bo jakbym Mu służyła, tak jak wcześniej Mu służyłam, to moja mama by nie zginęła. Ja byłam pełna złości. Nawet nie byłam w stanie zobaczyć, jak wielki ból jest pod tą złością. Pamiętam, jak pojechałam do mojej mamy i po prostu, znaczy do tego domu, gdzie mama mieszkała. Wyobrażacie sobie, że ja tam przez 2 lata jeździłam i jak przekraczałam próg, to zaczynałam płakać. Uważałam, że tak zawaliłam, że tak zawaliłam, że tak zawaliłam. Byłam taka zła w końcu na siebie. I pamiętam, że Pan Bóg do mnie przyszedł na takim jednym uwielbieniu i powiedział do mnie, powiedz, że ja jestem dobry i nie ma u mnie żadnej odmiany, ani nawet chwilowego zaćmienia. Ja was bardzo przepraszam. A jeszcze w tym czasie miałam poronienie, straciłam 2 dzieci. Ja was bardzo przepraszam, ale ja w tym momencie mogłam to tylko wyśmiać i powiedzieć, kurde, przepraszam, to jest nieprawda. Rozumiecie? Ale Pan Bóg mi powiedział to i ja tam po prostu stałam. I pamiętam, to było kilka miesięcy, że ja stałam w buncie. Patrzyłam na naszych ludzi po prostu i myślałam sobie, kurde, co to wszystko jest? Co to po prostu za bajka? W co my się bawimy? Ludzie mają problemy, a my tego nie widzimy. Ale sobie w kaszy będziemy dmuchać, bo ty się nie uśmiechnąłeś, a ty coś tamto. I wiesz, nie wiedziałam, jak złość rozrywa moje serce. I pamiętam, że w pewnym momencie na takim uwielbieniu Bóg przyszedł do mnie i powiedział tak. Ja ci tego nie wyjaśnię. Bo chcę, żebyś była spolegliwa. Długo ci tego nie wyjaśnię. Wiesz, długo to w sumie. Może być tydzień, dwa. Tak? Ale pamiętam, że moje serce gdzieś się złamało przed Bogiem. I powiedziałam, nie chcę wierzyć w swoją prawdę. Że nigdy nie wiem, czego się mogę po tobie spodziewać. Bo mój ojciec taki był. Ja chcę wierzyć w to, co ty mi powiedziałeś, że u ciebie nie ma odmiany, że nawet chwilowego zaćmienia. I pamiętam, że wykrzyczałam to wtedy. To było na polne jeszcze. Wykrzyczałam to przed Bogiem. I moje serce pękło w ten dobry sposób. Ta otoczka złości pękła. I poczułam, że On jest blisko. I poczułam, że On powiedział mi wyraźnie, że bądź spolegliwa, nawet jak nie widzisz rozwiązania tej sprawy. Minęło 10 lat. Czasami próbuję jeszcze raz przejrzeć się w tym lusterku i zapytać się go, tato, czy ja nawaliłam? Jeszcze mam te nocne koszmary, kiedy śni mi się, że zdążam do samochodu, gdzie moja mama jest zamknięta i umiera, że dostaję się do niej i ją wyciągam. Ale wiem, że w tamtym momencie pękła pierwszy raz złość do samej siebie, którą gromadziłam latami. Dlatego, że zdecydowałam się posłuchać tego, co tata do mnie powiedział, a nie poszukać własnego rozwiązania, dlatego, że złość zawsze mnie chroniła. Jakie jest więc rozwiązanie, jeśli chodzi o złość? Przede wszystkim przyznanie się, że jestem zły na Boga, na ludzi, na jakąś sytuację, w której jestem. Przyznanie się do tego, tak, jestem zły. Bo inaczej jest więcej niż pewne, że ta złość stanie się złością ukrytą, niewidoczną albo widoczną tylko na twoim ciele, która będzie buforem chroniącym cię przed ludźmi, przed głupimi ludźmi. Jeżeli przyznasz się do tego, tak, jestem zły na to wydarzenie, to jest czego my, chrześcijanie, nie robimy. Widać naszą złość. Ktoś bliski powie, mówi, hej Monika, złościsz się. I Monika zamiast powiedzieć, tak, jestem zła, bo rzeczy nie powinny tak wyglądać, to ona mówi, nie, absolutnie. Dlaczego? Bo ona wie, że ona nie może być zła. Bo przecież złość jest grzechem. Ale prawda jest taka, że to jest jakiś miernik, który pokaże nam, dlaczego ona w to wierzy. Co się dzieje? Czyli jaka jest jej ta wiara, tak? Czyli jakie jest jej to przekonanie, które jest ta prawda, którą ona wierzy, że to powoduje, że ta złość wybucha. Czyli odcinanie owocu nie spowoduje, że tego owocu nie ma, że rzeczy będą naprawione. Ono spowoduje, że ta złość w pewnym momencie będzie tak skumulowana, że zobaczysz siebie w takim szale złości albo w takim szale irytacji, że będziesz przerażony tym, jak się zachowałeś. Co zrobiłeś, jak wybuchnąłeś, jak drugą osobę zmiotłeś po prostu z ziemi wręcz. Dlaczego? Bo ból powiększa złość. Zranienie powiększa złość, gromadzi tą złość. A ta złość chroni to zranienie, więc ona będzie walczyć. Okej, czyli przyznanie się do tego, że jestem zły. Zobaczenie, dlaczego ja jestem zły. Przyznanie się do tego, że jestem zły. I tutaj ja bym powiedziała, nie mam tego, ale ja bym tutaj powiedziała, że jak ja się przyznam do tego, że ja jestem zły, to powiedzenie, Panie Boże, ja Ci oddaję tą złość. Tak? Po co? Żeby zobaczyć, co siedzi pod tą złością. Czyli co ta złość odkrywała. Co ta złość ukrywała? Co siedzi pod tą złością? Co siedzi pod tą złością? Co siedzi pod tą złością? Jakie inne emocje? Jakie przekonania? Co siedzi pod złością? Jeśli ja tego nie zrobię, nie odłożę złości, to ta złość, czyli ja nie powiem, tak? Pamiętacie, co jest powiedziane o autorytecie wierzącego, tak? Że my mamy autorytet. Złość może być emocją, ale złość może być już przekonaniem i złość może już być demoniczną opresją nad naszym życiem. Ale prawda jest taka, że czymkolwiek ona jest, to ja mam autorytet, ponieważ wszystkie te rzeczy zostały dane pod moje stopy, tak? Żeby ją wziąć i dać Chrystusowi. Wtedy, kiedy się do niej przyznam i ją wyznam. Przyznam i jej wyznam. Bo jeżeli nie mam tej świadomości, to nie ma takich szans, żebym to zrobił. Okay? Czyli przyznanie się, że jestem zły na Boga. Przyznanie się, że jestem zły. Wiecie co? Ja wam powiem. Ja po prostu pracuję z ludźmi w uzdrowieniu wewnętrznym ponad 10 lat. Wiecie, że ta rzecz, czyli jestem zły na Pana Boga, to ja mi się jeszcze nie zdarzyło, żeby... ktoś taki krótko nawrócony albo niewierzący. W naszym nomenklaturze niewierzący. To ten człowiek mi się przyznał, że on jest zły na Boga. I dlatego w niego nie wierzy. Ale z chrześcijan to trzeba wyciągać, jak po prostu, wiesz, wołami po prostu, że on może być zły na... wszystko, ale absolutnie. Ze mną tak było. Że ja dlatego byłam taka pełna złości na siebie po śmierci mojej mamy i stracie moich dzieci, że ja po prostu... Taka byłam pełna, bo ja powinnam się zezłościć na Boga. Czemu ty mi to zrobiłeś? Ale ja od razu powiedziałam, nie, to jest niemożliwe. Przecież my nie możemy się złościć na Boga, bo Bóg jest tylko dobry. Tak? I Bóg mi dlatego powiedział, powiedz, że ja jestem tylko dobry, że we mnie nie ma odmiany i chwilowego zaćmienia, ale powiedz, że ja dla ciebie jestem dobry. A nie jestem dobry dla innych, a ty jesteś zawsze ta inna zła. O to w tym chodziło. Powiedz, że ja jestem dobry, dobry dla ciebie. Okej? Okay? Czyli zobaczenie, dlaczego ja jestem zły na Boga. Czyli zobaczenie, dlaczego jestem zły na ludzi. Może też być tak. I znalezienie powodu tej złości. Co my w tym momencie najczęściej robimy? Zamiast zobaczyć, co jest powodem tej złości, czyli odkładamy złość, tak? Odkładamy, patrzymy, co jest pod spodem, tak? To my, zamiast to zrobić, odłożyć to, zobaczyć, jakie tam mamy, co przeżywamy wtedy, to my zaczynamy siebie usprawiedliwiać. Zaczynam usprawiedliwiać się, ale przecież ja mam powód. Przecież to on się zachowuje niewłaściwie. To on po prostu jest tym, despotą w domu. To on jest tym, który się tak zachowuje, więc ja mam prawo do tego. Czyli zamiast zobaczyć, co się dzieje, to my zaczynamy siebie usprawiedliwiać. Lub zaczynamy użalać się nad sobą, tak? Że mamy przecież do tego prawo, no bo my dobrze chcieliśmy, że przecież my tacy jesteśmy zmęczeni, no całym domem to próbujemy zrobić, a tutaj co? No po prostu to ja muszę w końcu tak się zachować, żeby wszystkiego obronić. Totalnie mamy mnóstwo takich rzeczy, które po prostu... Co to jest, słuchajcie? To jest mówiąca do nas żywa złość, która albo przyjdzie w oskarżanie innych, albo przyjdzie w użalanie się nad sobą. Zobacz, jaki ty biedny jesteś, jaki biedny, taki zapracowany, taki, naprawdę tak się starasz, nic ci nie wychodzi, nikt nie widzi, co ty robisz. Wiecie, jak cudownie się pracuje z takimi ludźmi, którzy mówią o jakimś wydarzeniu, i to jest trudne wydarzenie, a później od razu sobie z piąchy w buzie. I ty tak mówisz, ale ja jeszcze nie zdążyłem porozmawiać, czy to jest złe, czy dobre doświadczenie. Ale ja już wiem, że to jest złe doświadczenie. Wiesz, a jak nie, to po prostu po nich, bo to ci ludzie są źli. Nie ma takiego miejsca, w którym ja powiem, to wyglądało tak i tak. I zaczekam, aż stąpi anioł z góry i przemówi do mnie i powie, nie jest tak, jak sobie to wyobrażasz. Przecież nie o to chodzi. Chodzi o to, że my najnormalniej w świecie w takich momentach po prostu jesteśmy zamknięci na słuchanie Boga i na słuchanie innych. I to jest następna charakterystyka złości, którą w jakiś sposób ominęłam. Że kiedy ja jestem w złości, to ja nie słyszę, co mówią inni. Ja interpretuję to przez moją złość. Ja interpretuję to przez tą emocję, która zabija słyszenie innych. I dlatego w rodzinach, kiedy wybucha złość, my się ze sobą nie dogadujemy, bo my słyszymy tylko fragment tego, co ktoś mówi. I łapiemy, wiecie co? To, co chcemy. To, co jest nam najwygodniejsze. Nie to, co ta osoba najczęściej mówi. Wiecie, jak ciężko się rozmawia z takimi osobami? Po prostu, co nie powiesz, to znaczy, że go zraniłeś. Po prostu naprawdę, to po prostu on sam sobie wszystko wytłumaczy. Ja to mówię zawsze, że to jest, ja jestem sam sobie sterem, żeglarzem i okrętem. Ale dlaczego ten ktoś został sterem, żeglarzem i okrętem sam sobie? Czy to jest, nie wiem, czy to jest taka karma, czy o co chodzi? On nim został, bo po prostu nikt go nie bronił. Tak? Nikt nie miał jakby na myśli jego emocji. Tu mi się włącza moje własne doświadczenie. Właśnie ostatnio ktoś mnie zregresował i jeszcze z tego nie wyszłam, ale dobrze, zostawmy to. Dobrze, czyli zobaczcie, dlaczego... Teraz ja mówię, później będziesz mi tłumaczyła, muszę skończyć kazanie, a wiesz, mam drogi czas, także przepraszam cię bardzo, kochana. No, czyli zamiast usprawiedliwienia swojej złości lub użalenia się nad sobą, że mam do niej prawo, tak? To my tak naprawdę ulegamy jakiejś frustracji, zatłumaczaniu się, mówieniu, przecież wiem, potem się zatłumaczają, że chociaż dobrze mówię, jestem głupi, albo w końcu wszystko odwracają ogonem, że ja przecież tak pracuję dla tej rodziny, a ta rodzina mnie nie docenia. A poszło tylko o to, że zrobiła się awantura przy wyjściu do kościoła. I ten człowiek zamiast powiedzieć, przepraszam, no po prostu, kurczę, no zdenerwowałem się, tak? To mówi, że, ale ja tu służę tej rodzinie, podwożę was, wożę was, a wy takie rzeczy robicie. No tak krótko a propos Dawida, to trzeba wyrazić to, że ja mam złość. I Dawid akurat jest dobrym przykładem na to, że on wyrażał to, że ma złość, ale za każdym razem później przychodził z tą złością do Boga. I to jest dobry przykład na to, jak przychodzić. A jak nie przyszedł, to pamiętacie, Bóg przysłał do niego proroka. I zaczął ściemniać o tym, tak? A prorok mu powiedział opowieść o jednej owieczce, innych owieczkach. Pamiętacie? No, dokładnie. Czyli to jest dokładnie tak, że czasami Bóg, kiedy my go nie słuchamy, przysyła do nas człowieka. Ale tu chodzi też o to, że ten człowiek nie jest pierwszy. Bo nie chodzi o to, żebym ja teraz siedziała nad Zbyszkiem i za każdym razem mówiła, wiesz, Zbyszku, Bóg mnie do ciebie przysłał, bo ja widzę znowu, że jesteś pełny złości i wiesz, ja bym chciała to załatwić. Dlatego, że tata sobie daje pierwszeństwo w tych spotkaniach z nami. Bo tylko on jest naszym panem, tak? I my nie zastąpimy, rozumiecie? Prorok nie może wychodzić, to jest prorok starotestamentowy w tamtym wypadku, który wychodził i mówił człowiekowi to, co jest wolą Bożą. My natomiast mamy Ducha Świętego i on jest tym pierwszym, którego my nie powinniśmy słuchać, tak? Duch Święty, a raczej jeszcze szybciej nasze własne sumienie. Więc jeżeli coś tu nie działa, nie działa nasze sumienie, nie działa Duch Święty, to przychodzi człowiek. Ale jeżeli człowiek to wszystko wyprzedza, wiesz, ja miałam takie doświadczenie na początku małżeństwa, wiesz, kiedy miałam takie sztuczne, doszywane sumienie. To bardzo fajnie działa. Jeszcze nie zdążyłam pomyśleć, że coś źle robiłam, ale już usłyszałam, że coś źle robiłam. To cudowne doświadczenie dla młodej małżonki. Jeszcze nie zdążyłam pomyśleć, że coś źle zrobiłam, a ja byłam zawsze taki gagat, ale już wiedziałam. mój mąż przyszedł i powiedział mi, jak mogłaś się tak zachować? Czyli wiesz, my bardzo często w niektórych sytuacjach też próbujemy pewne rzeczy w ten sposób zmieniać, tak? Czyli próbujemy przyspieszać coś, bo nam się wydaje, że rzeczy nie powinny iść tak powoli. A moją odpowiedzią dla ciebie jest to, dlaczego w twoim życiu tak powoli idą? Dlaczego dopiero teraz zobaczyłeś, że dalej męczysz się ze złością? I nie zrobiłeś tego, ile jesteś nawrócony? Dlaczego nie zrobiłeś tego 20 lat wcześniej? A? Dlaczego? Dlatego, że tata ma do ciebie cierpliwość. I tata wie, że dopiero teraz jesteś gotowy, żeby pewne rzeczy przyjąć. I dlatego czasami warto poczekać, aż ta druga osoba będzie miała swoje spotkanie z Bogiem, a na razie zająć się fragmentem, który mówi: jedni drugich brzemiona noście, nie roznoście. Okej? Okay? Czyli dochodzimy do miejsca tak, w którym przestajemy się w końcu usprawiedliwiać, przestajemy w końcu zaciemniać sytuację, czyli po prostu stajemy z Bogiem twarzą w twarz i mówimy: tato, po prostu tam jest złość. Oddaję ci tę złość. Chcę zobaczyć, co jest pod spodem, pod tą złością. Widzę te moje uczucia. Proszę cię, pokaż mi, skąd one się biorą. Co jest takim, co jest tą moją myślą, która się pojawia, kiedy te wszystkie uczucia przychodzą? I wtedy potrzebujemy zobaczyć ten powód, który opiera się tak naprawdę na, nie na Bożej prawdzie, tylko na naszej prawdzie, na naszym przekonaniu. I kiedy zobaczymy to, potrzebujemy prosić Boga o prawdę a propos tego, w co wierzymy i co wygląda, jakby nie było prawdziwe. Bo może być tak, że twoje uczucia będą cię blokować. Jeszcze nie będziesz czuł tego, że to, co teraz odkryłeś, jest prawdziwe. Bo to właśnie może być takie coś. Wszyscy ludzie są w końcu draniami, tak? Albo każdy kiedyś mnie zostawi. Albo na przykład nie mogę ufać kobietom. No może być tysiące tego typu rzeczy. Albo na przykład muszę być silny. Nigdy nie mogę być jak mój ojciec. Muszę zawalczyć o siebie, bo nikt tego nie zrobi. I teraz zobaczcie, jeżeli ja zobaczę, że to jest coś, w co ja wierzę, że to jest coś, to ja nie muszę mówić o, bo my wtedy chrześcijanie od razu myślimy, o, to jest niezgodne ze Słowem Bożym. Boże, to ja teraz będę wierzył inaczej. Nie o to chodzi. To jest ten moment, w którym ja co zrobiłem? Odkryłem swoją słabość. Tak? Czyli odkryłem coś, co jest moją bolączką. I to nie jest czas, żeby powiedzieć, dobra, no to już, koniec, już wiem. Tak? Co cię podniosło w tym momencie? Złość. Pokazałeś brzuszek i od razu go schowałeś, bo się przestraszyłeś. A tu chodzi o to, żeby w tym momencie właśnie zostać. W tym momencie niemocy. W tym momencie słabości. I powiedzieć, tato, tu się ze mną spotkaj. Tu mi powiedz, co ja mam zrobić. Tu mi daj rozwiązanie. I nie ustąpić w tym miejscu, dopóki to rozwiązanie nie przyjdzie, dopóki tata tego nie nazwie. A nie wstać i pomyśleć, no tak, jest powiedziane, ranami Jego jesteśmy wyzwoleni. To pewnie jest to, co On chciałby mi powiedzieć. Znowu, to nie o to chodzi. To chodzi o to, żeby z Nim być i z Nim spotkać się. I tutaj na przykład bardzo nam może pomóc to, co Gary Oates nam mówił na konferencji. Czyli takie miejsce spotkania się z Nim, w którym ja poczekam i wysłucham Go, wsłucham się w Niego, usłyszę Go i będę wiedział, co On chce mi powiedzieć. Nie będę wiedział, co On chce mi powiedzieć, tylko usłyszę, co On chce mi powiedzieć. Czy wiecie, że jest różnica w tym, że ja będę wiedział, co On chce mi powiedzieć, a tym, że ja usłyszę, co On chce mi powiedzieć? To, że ja będę wiedział, co On chce mi powiedzieć, to jest wróżenie z fusów. A my, chrześcijanie, szczególnie ci znający Biblię po ruchu wiary, to my dokładnie wiemy, co Bóg powinien nam powiedzieć. Mówię wam, jak ja często walczę z moim mężem. Nie mówcie mu tego. Zobaczymy, czy przesłucha kazety. No ich nie słucha właśnie. No, dlatego mogę sobie pozwolić. W każdym razie, słuchajcie, to jest ciekawe, że po prostu my bardzo często tak bardzo jesteśmy przesyceni tym, że my wiemy, co Bóg w takich wypadkach do innych mówił, że my zamiast zaczekać na tą Jego odpowiedź, to my ją sobie wyprodukujemy. A tu nie o to chodzi. Życie z Bogiem to jest spotkanie. To jest przebywanie. To jest słuchanie. To jest mówienie. To jest słuchanie. To jest otrzymywanie. To jest mówienie. Życie z Bogiem to nie jest wróżenie z fusów, co On by mi powiedział. Albo przychodzenie, a, to jest konferencja z tym prorokiem takim, co to wszystkim mówi. To my polecimy, może On coś nam powie. To nie o to chodzi. My nie mamy być prowadzeni zewnętrzem, ale wnętrzem. I dlatego diabeł uwielbia przez złość tłamsić te nasze wewnętrzne emocje i powodować, że nasz duch jest zgnębiony, nasza dusza nie może słuchać, bo czuje się jak ofiara, ale nie może tego powiedzieć, bo się musi sama obronić, bo nawet w tym chrześcijaństwie musi się sama bronić, musi sobie sama poradzić, jest niezrozumiana i nic jej nie wychodzi. Ten Pan Bóg tam puka i puka, ale nic nie słychać. Dlaczego? Bo złość tłumi również słyszenie Pana Boga. I teraz może być tak, że przejdziesz ten proces wolności od złości, ale może być tak, że ta złość dalej będzie funkcjonowała, tak? Co to oznacza? To oznacza, że powodów, czyli tych przekonań twoich o złości jest więcej niż tylko jeden. I teraz tak naprawdę trzeba było nad każdym się pochylić. A dlaczego? Z prostego powodu. Tyle czasu broniłeś się sam i tak dużo nabudowałeś tych przekonań o tym, jakie jest życie, co jest prawdą w twoim życiu, co jest nieprawdą. Tak pięknie pospinałeś te kłamliwe rzeczy z tymi prawdziwymi rzeczami. Tak to zamotałeś, że naprawdę trzeba się w końcu pochylić nad tym, żeby to zostało w twoim życiu rozplątane. A nie myśleć, że znajdziesz jeden powód i już wszystko minie. Ale zobacz, znowu żyjemy w świecie, w którym nie ma czasu na to, żeby usiąść jeden raz, drugi raz, trzeci raz. Więc przyjdzie taka mała ulga, bo wypłaczesz się raz przed Panem Bogiem, bo coś przed Nim tu wyśpiewasz, czy tam wykrzyczysz, czy tam wymodlisz, albo znajdziesz jeden fragment, już taka ulga, jakbyś wody dostał krople po prostu po przejściu całej pustyni. Ale prawda jest taka, że dalej jesteś na pustyni i że wypiłeś tylko krople wody. I dalej twój organizm umiera. Więc albo zaczniesz walczyć ze złością w Boży sposób, albo będziesz umierał. Albo Jezus faktycznie będzie twoim Panem. Doświadczysz Bożej wolności, bo prawda wyzwala, tak jak czytaliśmy. Albo każdego dnia będziesz zmagał się tym, jak złym jesteś człowiekiem, albo jak źli są ludzie i w pewnym momencie stracisz gdzieś siebie i stracisz gdzieś innych, bo tylko to będzie powodowało, że tak bardzo, że nie będziesz musiał czuć tej złości. Do czasu. Okej. Ponieważ mam jeszcze drugie pół kazania, bo tylko powiedziałam o złości, tak? A jeszcze są te inne demony i inne rzeczy dotyczące grzechu, tak? Bo złość jest grzechem, to nie będę tego kontynuować dzisiaj. Może jeszcze o tym powiem, ale chciałam wam powiedzieć, żebyście pamiętali, że jest taki cykl, w który my bardzo często wchodzimy, w którym po prostu pewne rzeczy wyznajemy, tak? Później czujemy skruchę, później mamy mocne postanowienie poprawy i później zmieniamy nasze zachowania na właściwe. Niektórzy to nazywają cyklem pokuty, inni to nazywają cyklem uczynkowości. Ja wierzę w to, że grzech trzeba wyznać, żeby się go pozbyć. Czyli jeżeli ja mam złość, to muszę powiedzieć: Boże, przepraszam Cię za tą złość. Oddaję Ci ją. Tak? Ale jeżeli ja myślę, że znowu to ja przez to wyznanie i przejście tego cyklu, rozumiesz, coś zrobiłem w moim życiu, to ja zapominam, co to jest łaska. Rozumiecie? Że ja zawracam do martwych uczynków. I dlatego Paweł się wścieka i mówi po prostu, czemu wracacie do obrzezania? I zobaczcie, jak często w takich wypadkach, kiedy my sobie nie radzimy z tymi rzeczami, my wracamy do takich rzeczy, o których pisze Paweł, czyli do cielesnych uczynków. Czyli zamiast rozumieć, że pokuta jest potrzebna po to, żeby diabeł nie miał dostępu do naszego życia i żeby coś nie działało, tak? Bo to już jest grzech, to my po prostu idziemy dalej i sami sobie próbujemy wyjednać łaskę. Czyli gdzieś rozumiemy, że grzech, jak jest powiedziane, funkcjonuje z tego powodu, że prawo funkcjonuje, a my jesteśmy, i gdzieś rozumiemy, że my jesteśmy pod prawem. Mąż dzwoni? Ale nie rozumiemy tego, że jest powiedziane, że my jesteśmy pod prawem ducha. Jest powiedziane, że prawo już więcej nie jest naszym przewodnikiem, a przewodnikiem jest Duch Święty. Czy to znaczy, że mamy grzeszyć? Nie. Ale to znaczy, że my wszystko, co mamy, mamy z łaski. I tylko Jezus może nas uwolnić od każdego grzechu. Tylko Jezus może nas uwolnić od złości. My nie możemy iść żadnym cyklem, żeby się od Niego uwolnić. My potrzebujemy poczuć, że jesteśmy wolni. I wolni będziemy. tak? I znowu, jeszcze raz. I poczuć, że jesteśmy wolni. Ale nie liczyć na to, że zbawi nas to. Kto z was zrobił mocne postanowienie, albo nie podnosi rąk? To jest pytanie retoryczne, umówmy się. W każdym bądź razie, kto z nas zrobił takie mocne postanowienie poprawy? Już nigdy więcej się nie wydrę. Albo już nigdy więcej nie będę sfrustrowana moimi dziećmi. Po czym, kiedy 10 raz mówiłeś tą samą komendę, zabierz te brudne skarpetki z mojego stołu w kuchni, tak? To w końcu zrobiłeś to w taki sposób, że później aż spać nie mogłeś. Co się dzieje? No to jest właśnie to. Nie obrabiamy. Czujemy się sami. Czujemy, że nikt nam nie pomaga. Czujemy, że nawalamy. I w pewnym momencie po prostu wybuchamy. I wtedy jest nam bardzo ciężko przyjść do Pana Boga. Bardzo ciężko przyjść i powiedzieć, co naprawdę przeżywamy. Co naprawdę się z nami dzieje. Jeszcze jeden fragment wam na koniec przeczytam. Rzymian 6,14. Albowiem grzech nie powinien nad wami panować. Czyli zmieniając, albowiem złość nie powinna nad wami panować, skoro nie jesteście poddani prawu, lecz łasce. Jaki stąd wniosek? Czy mamy dalej grzeszyć, dlatego że nie jesteśmy już poddani prawu, lecz łasce żadną miarą? Czyż nie wiecie, że jeśli oddajemy samych siebie jako niewolników pod posłuszeństwo, jesteście niewolnikami tego, komu dajecie posłuch, bądź niewolnikami grzechu? Co wiedzie do śmierci, bądź posłuszeństwa, co wiedzie do sprawiedliwości? Rzymian 6,11. Tak i wy rozumiejcie, że umarliście dla grzechu, żyjecie zaś dla Boga w Chrystusie Jezusie. Niechże więc grzech nie króluje w waszym śmiertelnym ciele, poddając was swoim pożądliwościom. Nie dawajcie też członkom waszym jako broń nieprawości na służbę grzechowi, ale oddawajcie się na służbę Bogu jako ci, którzy ze śmierci przeszli do życia, i członki wasze oddajcie jako broń sprawiedliwości na służbę Bogu. Albowiem grzech nie powinien nad wami panować, skoro nie jesteście poddani prawu, lecz łasce. Jesteśmy poddani łasce. Złość nie ma prawa, aby nad nami panować. Ale nie dlatego, że my coś z nią zrobimy, ale że to prawo w legalny sposób przez Jezusa Chrystusa na krzyżu zostało tej złości nad nami zabrane. Okej. I kończąc, przeskoczyłam całe 8 stron. Jeśli nasz ból jest więc spowodowany fałszywym przekonaniem i zaczynamy go zagłuszać, to na przykład odwracamy naszą uwagę i zaczynamy szukać zadowolenia w dobrym jedzeniu, w seksie, oczywiście jeżeli jesteśmy w małżeństwie, tak, w rozrywkach różnego rodzaju, na przykład komputerowych, lub w większym duchowym zaangażowaniu. Chodzimy na wszystkie spotkania. Tak? Czyli uciekamy jeszcze w inny sposób od tego, co przeżywamy, od bólu, który czujemy z powodu złości, którą przeżywamy, w różnego rodzaju chrześcijańskie zaangażowanie. I wiecie, że w psychoterapii, z której teraz skorzystam, to mamy już nawet takie określenie, nazywa się to nerwica religijna. Czyli, że człowiek widzi, jak pewne rzeczy źle robi i próbuje to nadrabiać przez różne praktyki lub zabijać to przez różne praktyki. No ja taki dobry jestem dla ciebie, dobry. No tak uderzyłem cię w twarz, ale taki dobry jestem dla ciebie, dobry. No zobacz, zobacz. Nie o to chodzi. Okej, czyli jeszcze nie powiedziałam o tym, że wszyscy jesteśmy grzesznikami. No ale to już kwestia taka. I że tylko ten, który jest w nas, jest Zbawicielem i jest czysty, jest wspaniały. I że my nie musimy myśleć, że przestaniemy być grzesznikami i że musimy przestać być grzesznikami, żeby poradzić sobie ze złem. Okej? Chciałabym, żebyśmy takie coś na koniec zrobili, tak? Coś tak zupełnie związanego jakby z naszymi przeżyciami. Chciałabym, żebyście usiedli tak, jak teraz siedzicie, wygodnie. Ale oparli się, jeżeli możecie. Zamknęli na chwilę swoje oczy. Zamknęli oczy. Właśnie, Zbyszku. Okej. Okay. Ale nie zacisnęli. Kurtką się przykryj. Okej. Okay. Żebyście przez chwilę sobie posiedzieli przed tatą. I żebyście przypomnieli sobie ostatnio taką złość, którą przeżyliście na kogoś, na siebie, na Pana Boga. Przez chwilę, na jakieś wydarzenie. Żebyście oddali tę złość Panu Bogu. Jak to zrobiliście, to żebyście się zastanowili, co czujecie teraz. Jakie myśli wam przychodzą? Dalej będąc w tym miejscu, jakie myśli do was przychodzą? Co myślicie o sobie, tej sytuacji, Bogu? Chciałabym, żebyśmy po prostu mogli jakby popatrzeć na tej zasadzie, że te spotkania z Bogiem są naprawdę uzdrawiające i że naprawdę Pan Bóg dał nam te emocje, żeby one nam pokazały, że coś się z nami dzieje, tak? Że czegoś my nie jesteśmy w stanie... Czy czuliście się kiedyś niezrozumieni w swoich emocjach? Czuliście, no? Mhm. Tak, że po prostu coś próbujecie komuś powiedzieć i kompletnie czujecie się niezrozumiani. Wiesz, niestety niektórym z nas takie emocje towarzyszyły przez wiele lat. Ja takie doświadczenie miałam w swoim dzieciństwie, kiedy po prostu chciałam chronić moje emocje i zaczęłam ćwiczyć karate, żeby po prostu pokonać te moje emocje, depresję, załamanie. Wtedy zostałam porzucona przez chłopaka i chciałam nad tymi... Miałam taką depresję, że stwierdziłam, że zacznę ćwiczyć karate i przez te karate poradzę sobie z tymi emocjami. Ale wtedy byłam w kadrze narodowej, strzelałam, jeździłam ciągle na zgrupowania i mój ojciec krzyczał, pamiętam, mój trener, ojciec, taką rozmowę ze mną przeprowadził, w której krzyczał na mnie przez pół godziny, wrzeszcząc, że ja nie te mięśnie, że statyczne mam rozwijam dynamiczne. Stał i krzyczał, i krzyczał. Wiecie, że nie było nikogo, kto by mnie obronił, bo jego argumenty były takie prawdziwe, że ja teraz całą karierę sportową niszczę, a ja chciałam mu powiedzieć, że ja mam taką depresję, że ja mam ochotę się zabić, ale on tego nie słyszał w ogóle. Więc w końcu wiecie, kto musiał stanąć? Ja musiałam stanąć, żeby się obronić, żeby powiedzieć, że mam to w nosie, że i tak będę ćwiczyła, że i tak będę to robiła, że po prostu, że... Czyli powstała moja złość, która zaczęła mnie chronić. Dlatego wiem, o czym mówię, kiedy mówię wam, porzućcie tego, który was chronił, a będziecie ochronieni. Bo mnie Bóg 2 lata przetrzymał, mówiąc do mnie, przestań się bronić. Ja myślałam, że to będzie dwa miesiące. 2 lata to trwało. Ktokolwiek próbował mnie obronić, to zawsze było jeszcze gorzej. Po 2 latach Bóg postawił proroka, prorok wszystko wyjaśnił, prorok mnie obronił. 2 lata musiało coś być zmiażdżone w moim życiu, żebym ja w końcu mogła uwierzyć, że mój tata chce mnie chronić, że mój tata chce załatwić te rzeczy za mnie. Okej, kochani, po tym trudnym słowie, mam nadzieję, że uwalniającym, życzę wam dobrej niedzieli, dużo przemyśleń i pamiętajcie, trudne uczucia to nie są uczucia, które są złe. One są od Pana Boga. One nie ma tak, że diabeł stworzył muchę, a Pan Bóg inne wszystkie latające zwierzęta. Trudne uczucia są dane od taty, abyśmy wiedzieli, że coś się z nami dzieje i żebyśmy w końcu przestali te uczucia lekceważyć i żebyśmy w końcu mogli być przez Niego obronieni. Czy możemy wstać na koniec i pomodlić się o siebie nawzajem? Bo niektórzy z was powiedzieli, że napełniła ich ulga i pokój, ale czy możecie teraz się złapać za ręce, czy po prostu czy położyć sobie ręce na ramionach i przez chwilę się pomodlić, aby Duch Święty mógł dalej wykonywać pracę, którą tutaj zaczęliście, tak? Chyba, że ktoś nie chce, to tam sobie szepnijcie, że ja chyba nie chcę. Mnie bardzo często mówią ludzie, że ja nie chcę już więcej w tych uczuciach grzebać. Ja już nie chcę, bo ja sobie wszystko pozamykałem. Także to jest, że tak powiem, nagminne. Ja rozumiem to, więc jeżeli teraz nie chcesz, to powiedz nie chcę, powiedz pomódl się, żebym po prostu kiedyś miała serce do tego, żeby się tym zająć. Naprawdę, to nie chodzi o to, że musisz wszystko zrobić teraz. Jest twój czas na wszystko.